studiu Radia Kraków już Dominik Lisik, kurator wystawy Shigeruban, architektura i działania społeczne, wystawy, którą od wczoraj można oglądać w Muzeum Manga. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Wystawa będzie do zobaczenia do wiosny, do 3 maja, także jest czas, żeby spokojnie się na nią wybrać, ale może warto wybrać się dwa razy, teraz i za jakiś czas, żeby sobie ugruntować wszystko. A dlaczego warto poznać Shigerubana?
No na pewno jest to jeden z najwybitniejszych światowych architektów żyjących i aktywnie działających, rozwijających swoje, można powiedzieć, portfolio architektoniczne. Obecnie bardzo intensywnie o projekty humanitarne, czyli architekturę implementowaną w miejscach kataklizmów, gdzie ludzie często w krajach trzeciego świata są poszkodowani w wyniku różnych tragedii, z różnych przyczyn. To nie tylko są warunki atmosferyczne, to są też wojny, konflikty, przenoszenie grup społecznych z jednych terenów do drugich i architekt proponuje pewne tymczasowe rozwiązania, realizowane z materiałów ekologicznych, które pomagają zachować takie podstawowe prawa człowiecze, jak chociażby prawo do prywatności, do bezpieczeństwa, do swojego własnego miejsca, co prawda tymczasowego, ale jednak w takich kryzysowych sytuacjach bardzo ważnego prawa do zachowania prywatności.
I gdzie i jakie były realizacje jego prac?
Bardzo wiele. Od Afryki poprzez...
Kilka przykładów. Co to były za...
Zazwyczaj są to tymczasowe schronienia w postaci namiotów lub też parawanów. Parawany to są obiekty, które stosuje się w przestrzeniach zamkniętych, typu hale, szkoły, w momencie, kiedy pojawia się jakiś konflikt. W przypadku Ukrainy wiemy dobrze, bo ponieważ w Polsce Shigeruban realizował tego typu instalacje swojego paper partition system. Jest to swego rodzaju parawan pokryty tkaninami, którego struktura zbudowana jest z rur tekturowych, więc bardzo prosta konstrukcja. I te parawany pozwalają wydzielać takie sekcje przestrzeni osobistych w różnego rodzaju otwartych halach. Na przykład trzeba ulokować osoby poszkodowane z danego terenu, czy też poszkodowane w wyniku jakiegoś konfliktu w przestrzeni otwartej i ten system pozwala wydzielać takie, można powiedzieć, prywatne przestrzenie małych pomieszczeń, małych pokoików. To jest jedna skala. Druga skala to już są większe realizacje typu niezależne domostwa, które mogą stać w przestrzeniach otwartych. I tutaj mamy paper lodge house, tak zwany dom z bali papierowych, a tak naprawdę są to rury tekturowe. Jest to wolno stojąca jednostka, dom, taki trochę samowystarczalny, zadaszony.
Tymczasowy.
Tymczasowy, aczkolwiek będący w stanie wytrzymać już trudniejsze warunki atmosferyczne. I można powiedzieć, że to spektrum działań architekta jest bardzo szerokie, właśnie od tych mniejszych zastosowań, aż po architekturę wolnostojącą, tymczasową.
I jego praca została doceniona tak zwanym architektonicznym Noblem.
Tak, no Pritzker to jest nagroda najważniejsza, nie tylko w świecie architektury, to po prostu jest jedna z najważniejszych nagród, jakie w ogóle są. Jest to rzadko przyznawana nagroda wybranym architektom i ten kierunek, który jury obrało, czyli nagradzanie w ostatnich latach twórców zajmujących się działaniami prospołecznymi, no jest ewidentnym jakby sygnałem dla całego środowiska architektonicznego, że warto spojrzeć trochę w stronę osób poszkodowanych, nie tylko i wyłącznie współpracować z prywatnymi inwestorami, z deweloperami, ale być może wreszcie czas na architekturę społeczną, architekturę potrzebną i architekturę również taką, można powiedzieć, człowieczo-świadomą.
A taką klasyczną architekturą też się zajmuje?
Tak, akurat w przestrzeni naszej wystawy, do której wszystkich państwa bardzo serdecznie zapraszam, do odwiedzenia Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, w dwóch galeriach podzieliliśmy dorobek japońskiego architekta. Można powiedzieć, takie dwa wiodące nurty. Pierwszy to architektura reprezentacyjna, coś o czym właśnie nie wspominaliśmy, ale pani za po to zapytała. Są to budynki prestiżowe, muzea, czasem centra handlowe, biurowce, także prywatne wille i rezydencje dla bardzo zamożnych osób. Jest to taki dorobek, można powiedzieć, no, bardzo, bardzo obfity, aczkolwiek także motywy, które się znajdują w tych rozwiązaniach, pojawiają się w architekturze humanitarnej, więc to przenikanie wzajemne pomiędzy tymi dwoma nurtami jest ewidentne. I w drugiej z sal właśnie...
A jakie to są motywy? Te, które mogą być i tu, i tu
obecne? Tak, to jest częstym takim zabiegiem, który stosuje Shigeruban, jest mieszanie przestrzeni zewnętrznej z tym, co znajduje się wewnątrz. Ono bezpośrednio nie tłumaczy tego jako... Nie wywodzi tego z japońskiej tradycji architektonicznej, ale tak naprawdę jest to tradycyjne japońskie myślenie o architekturze, kiedy płynnie przenika się to, co na zewnątrz, z pomieszczeniami funkcjonalnymi wewnątrz budynku. Tworzy domy, które mają rozsuwane całe elewacje, tworzy domy, które są przesłonięte wielkimi kurtynami, tkaninami. Tworzy też budynki użytku publicznego, które mają żaluzjowe pokrycia fasad, które pozwalają na wpuszczanie nie tylko słońca, ale również i powietrza do wnętrz biurowców. Także to jest jeden z takich charakterystycznych motywów. Pierwszy, który można byłoby wyróżnić, a drugi to używanie materiałów ekologicznych w skali budynku, czyli papieru, tektury, ale również drewna.
Porozmawiajmy trochę o wątkach polskich w twórczości. Nie wiem, twórczość to jest dobre określenie na to, co robi architekt?
Jest dobre, dlatego że ja wiem, że ta dyskusja się toczy, czy projektant może być twórcą, czy architekt może być twórcą, ale myślę, że tak, że jest ogromna doza w tym kreatywności, zwłaszcza, że w ten weekend otrzymałem od Szygerubana taki podarunek w postaci notesu z jego szkicami, takiego wydrukowanego, więc jakby same te szkice pokazują, jak ogromny taki twórczy, kreatywny proces jest w udziale tego całego działania architektonicznego, więc wydaje mi się tak, że twórca z pewnością. No to tutaj pytała pani o realizację w Polsce. No na pewno to, co połączyło z naszym krajem Szygerubana, to kryzys związany z uchodźcami z Ukrainy. W Chełmie ta słynna realizacja, może państwo kojarzycie, ponad 300 jednostek takiego systemu właśnie parawanów papierowych. To są takie, można powiedzieć, kwadratowe pomieszczenia przesłonięte tkaninami, których konstrukcja wykonana jest z rur tekturowych, po prostu łączonych naprzemiennie rur tekturowych, wykonywanych zresztą przez polskiego producenta, firmę Korex, która też wsparła naszą wystawę. I pod kierownictwem wykładowcy Politechniki Wrocławskiej Jerzego Łądki i we współpracy z moim współkuratorem Hubertem Tramerem właśnie w takim dawnym supermarkecie, takiej hali, zainstalowano ponad 300 takich, można powiedzieć, małych pomieszczeń parawanowych, które pozwoliły ludziom no, jakoś przetrwać ten trudny czas. I te związki z Polską trochę się zaczęły zacieśniać właśnie poprzez tą współpracę, ale również sylwetka Araty Isozakiego, jednego z właściwie może ikon światowej architektury, już na pewno takiego, można powiedzieć, guru japońskiego modernizmu. Arata Isozaki zaprojektował Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. A Szygerubana nie tylko był uczniem Araty Isozakiego, ale pracował u niego w biurze. Więc w czasie pogrzebu wielkiego mistrza, który miał miejsce w Japonii, pan Krzysztof Ingarden, który od lat współpracował z Isozakim, usłyszał deklarację od kilku japońskich architektów, że byliby zainteresowani, być może, żeby pokazać swoje prace w tymże muzeum zaprojektowanym przez wielkiego mistrza. Także można powiedzieć, że te takie japońskie kontakty poprzez zaufanie budowane, no tutaj także się bardzo opłaciły.
Czy studenci w Krakowie mają szansę na zajęcia właśnie z takimi twórcami?
Myślę, że zawsze jest problem z tymi, tak to się mówi, star architekt, czyli takimi architektami, gwiazdami, którzy są rozchwytywani, mają liczne publikacje, otwierają wiele wystaw w ciągu roku. Natomiast podczas realizacji tej wystawy odbywały się warsztaty organizowane przez Jerzego Łądkę Protolab we Wrocławiu, ale również druga, można powiedzieć, odnoga tych warsztatów, koordynowana przez Piotra Urbanowicza, tutaj współpracującego z panem Krzysztofem Ingardenem, i powstały dwie instalacje, które znajdują się przed budynkiem Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, konkretnie jedna przed wejściem do Galerii Europa Daleki Wschód, i to są realizacje, które powstały we współpracy ze studentami pod, można powiedzieć, zdalnym okiem mistrza, który gdzieś tam koordynował to z dużej odległości, bo z Japonii.
No ja wczoraj w domu, jak sobie odpaliłam i oglądałam wieczorem zdjęcia dostępne w sieci realizacji różnych jego projektów, no to absolutnie zachwyca. To jest to, co dzisiaj w XXI wieku, kiedy jesteśmy świadomi zmian klimatycznych, życzylibyśmy sobie widzieć. Tak, że to jest architektura nie tylko minimalistyczna, ale też taka bardzo ekologiczna, także tworzona z myślą o środowisku. o krajobrazie, w jakim jest.
Tak, na pewno te dwa aspekty, czyli użycie materiału. Ja tutaj powiedziałem pewnie niektórzy z Państwa, bo już miałem te dyskusje ze współkuratorami, z różnymi dziennikarzami, czy drewno jest materiałem ekologicznym. Otóż tak, ja będę zawsze się upierał, że drewno jest materiałem ekologicznym, ponieważ drewno dobrze użyte jest w stanie wytrwać bardzo, bardzo wiele lat i również nie podlega tak zwanej estetycznej degradacji, czyli nie starzeje się tak. Drewno będzie zawsze modne i można również je wykorzystać powtórnie, jeżeli się go tylko w jakiś sposób nie zdewastuje jakimiś środkami zabezpieczającymi. Więc użycie drewna, użycie papieru i tektury, ale również ten taki charakter tymczasowy tej architektury powodują, że ona zaczyna być swego rodzaju nową propozycją dla rozwiązań budowlanych, prawda? Że można używać tego materiału o wiele mniej, ponieważ drewno z uwagi na swoje niefenomenalne właściwości, o wiele lepsze niż stal, o wiele lepsze niż beton, pozwala tworzyć sztywne, ale również lekko pracujące konstrukcje, ażurowe także, czyli można powiedzieć, odnosząc to do natury, na wzór drzew, które są w stanie wytrzymać bardzo ciężkie warunki atmosferyczne, drewno dalej zachowuje te swoje właściwości, odporność na wiatr, odporność na wstrząsy, odporność na warunki atmosferyczne przy odpowiednim zabezpieczeniu. I te konstrukcje, którymi się tutaj zachwycaliśmy, oglądając je w sieci, czyli te wszystkie ażurowe siatki wykonane z grubych elementów drewnianych, no to jest, można powiedzieć, swego rodzaju przyszłość architektury.
Mm. I przepięknie się wtapia w krajobraz.
Tak, dlatego że te rzeczy... No, geniusz Sigi Urbana polega na tym, że on jest w stanie wywieść, oczywiście za wielkimi mistrzami, jak chociażby Frei Otto, którym się inspiruje, czy też Buckminster Fuller, jest w stanie wywieść estetykę z ekonomicznej i takiej, można powiedzieć, minimalistycznej konstrukcji, prawda? Te wszystkie siatki, rozgałęzienia, kolumny, które wyglądają jak konary drzew, to jest taka, można powiedzieć, naturalna estetyka, ale ona ma swoją funkcję.
Co konkretnie można zobaczyć w Mandze? I czy to jest wystawa tylko dla studentów architektury?
Nie, zdecydowanie. Mi się wydaje, że w ogóle to jest w ogromnym stopniu wystawa dla wszystkich. Tak staraliśmy się z Hubertem, czyli współkuratorem tego projektu, ale również pod okiem dyrekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, tak staraliśmy się ukształtować tą ekspozycję, aby to była ekspozycja dostępna na wielu, wielu, wielu płaszczyznach. Teksty są ograniczone, są uproszczone, nie ograniczone w sensie treści, ale ograniczone w sensie technikaliów tak zwanych, żeby to było po prostu projekt, który mogą odebrać wszyscy, nawet również młodsi odbiorcy. A co będzie najciekawsze w przestrzeni tej ekspozycji, to makiety. To makiety i repliki. W sali dotyczącej architektury humanitarnej znajdują się trzy obiekty w skali 1:1. Mamy dom wykonany z rur papierowych w skali 1:1. Faktycznie funkcjonujący, dokładnie taki, jak był budowany chociażby w Noto, czy w innych miejscach na świecie, w Turcji, tam gdzie miały miejsce kataklizmy, czy też ludzie potrzebowali pomocy. Mamy również trzy moduły szkoły Hualin, która powstała w Hualinie, ale która jest taką repliką, ale też w skali 1:1, czyli wielkie zadaszenie, ściany i elementy konstrukcyjne wykonane z takich ogromnych rur tekturowych, i również posiadamy trzy moduły tego słynnego papierowego systemu parawanowego, o którym już wcześniej Państwu wspominałem, który się pojawił w Polsce w Chełmie, znajdował się również w Ukrainie i w wielu miejscach na całym świecie. Można powiedzieć, że jest takim łatwym systemem, który można zastosować także oglądając go, jak został zrealizowany w sieci, w jakiś sposób inspirując się tą technologią łączenia rur. Ale oprócz tego w przestrzeni wystawy znajdują się makiety. Makiety budynków autorstwa Sigi Urbana, projektów głównie sekcji reprezentacyjnej, ponieważ to są makiety, które biura wykonują po to, żeby zaprezentować je swoim klientom, więc często to są rzeczy, które dotyczą tej architektury bardziej, można powiedzieć, no nie tyle ekskluzywnej, czyli bardziej precyzyjnej, technologicznej. Jest tych makiet sporo, więc bardzo serdecznie zachęcam.
Można się zainspirować.
Można się zainspirować. Też co jest ciekawe, że te makiety makiety są, można powiedzieć, realizowane w sposób bardziej taki naturalny. One nie są takie syntetyczne, bardzo mało jest tam nowoczesnych technologii. Często to są papier, drewno, czy takie podstawowe materiały, z których korzysta architekt.
A czy to są projekty uniwersalne? One są możliwe do realizacji na przykład w naszych warunkach klimatycznych, w naszych też warunkach estetycznych?
Mi się wydaje, że z estetyką tu by nie było problemu. Pytaniem pozostają warunki atmosferyczne, ponieważ trzeba powiedzieć, że te obiekty, które były... Ja mówię oczywiście o tych obiektach wolno stojących na zewnątrz budynku, bo co do tych implementacji typu właśnie ten parawanowy system tych takich pomieszczeń wykonanych z rur tekturowych, no to to jest we wnętrzach, więc tutaj nie mamy żadnego problemu z warunkami atmosferycznymi. Natomiast jeśli chodzi o klimat, no to tutaj wilgotność, przemarzanie, no to są takie rzeczy, które czasami gdzieś tam mogą blokować te realizacje w innych strefach klimatycznych, ale ja wiem, że są przygotowane jakieś specjalne systemy zabezpieczania żywicami tych rur tekturowych, które przedłużają ich życie. No, musimy też podkreślić, że to jest architektura tymczasowa. To nie ma stać na wieki
Czyli
wieków.
Czyli wszystko to, co wy prezentujecie, to jest ta architektura tymczasowa.
Nie. My prezentujemy pół na pół.
A ja mówię o tej drugiej połowie.
Tak,
tej...
ta druga połowa to jest architektura tymczasowa, zgadza się. I to są obiekty, które są wykonane właśnie, można powiedzieć, na jakiś okres czasu trwania, żeby pomóc ludziom. Ale na pewno nie po to, żeby trwać wiecznie.
Ja pytałam, czy można się zainspirować, bo... Ja jestem zachwycona Mangą i tym, jak wygląda ten budynek i chciałabym, żeby Kraków miał więcej takich realizacji właśnie, tak cudnie wtopionych.
To musimy tutaj...
Nasze domy, no mówiąc delikatnie, są paskudne, jak się wyjedzie za miasto.
No jest tak trochę. No przede wszystkim musimy też jako mieszkańcy zacząć się upominać o taką architekturę, bym powiedział, reprezentującą nasze miasto, czyli o muzea, o centra kulturalne, które powstają. Wiemy, że parę konkursów gdzieś tam się pojawiło, zostało wycofanych. Wiemy również, że anulowano realizację Muzeum Lema, nad czym bardzo środowisko architektów ubolewa. Projekt wspaniały, stworzony przez Jemsów. Bardzo minimalistyczny, bardzo właśnie też nawiązujący do takiej japońskiej czystej estetyki. Także też jako mieszkańcy powinniśmy się coraz częściej upominać o taką architekturę bardziej ludzką. Nie tylko w swojej funkcji, ale również w swojej formie.
A gdzie w Europie można zobaczyć realizację jego projektu?
W Europie sporo tych realizacji jest we Francji, z uwagi na to, że Sigurban drugi oddział swojego biura, bo główny oddział jest w Tokio, ale sekcja biura francusko-europejskiego znajduje się w Paryżu.
Ma też w Nowym Jorku.
Ma też w Nowym Jorku, aczkolwiek chyba teraz, z tego co słyszałem, ograniczają tam działalność, bo głównie Europa jest takim odbiorcą jego architektury. Właśnie głównie z uwagi na tą odwagę technologiczną, że jednak Europa jest w tej awangardzie rozwiązań takich nietuzinkowych, stosowania nowych materiałów, ryzykowania pod względem tworzenia bardzo niestandardowych technologii. No we Francji, w Metz jest oddział Muzeum Pompidou. Zresztą w tym weekend pani dyrektor tej instytucji odwiedziła nas podczas wernisażu. I tam powstał właśnie bardzo monumentalny oddział Muzeum Saint-Pompidou w Paryżu i właśnie oddział w mieście Metz autorstwa Sigurbana. I to jest architektura niezwykle awangardowa. To są drewniane konstrukcje wykonywane projektowane właściwie, można powiedzieć, przez szwajcarskich inżynierów. Bardzo skomplikowany obiekt, pokrywany namiotowymi okładzinami. I w Europa, można powiedzieć, jest gotowa ryzykować pod względem architektonicznym, bardziej niż reszta świata. I mi się wydaje, że też ta świadomość wynikająca z wieków tradycji budowania, konstruowania u nas jest ogromna. I dlatego myślę, że Sigurban ma tutaj duże pole do popisu.
To, co ciekawe, to, że on studiował w Stanach Zjednoczonych.
Tak, on studiował w Stanach Zjednoczonych. Jest to, no, to jest dosyć naturalne dla ludzi, można powiedzieć, z jego pokolenia, kiedy Japonia już była w dużym stopniu zamerykanizowana. Japończycy mieli taki obraz też Ameryki, jako takiego, można powiedzieć, kraju wszelkich możliwości. Natomiast no, głównie stacjonuje w Japonii, głównie stacjonuje w Tokio i tych realizacji w Japonii ma najwięcej. To trzeba powiedzieć, że jednak to jest jego taki matecznik, gdzie rozwija swoje projekty i nawet w takich bardzo niewielkich, niszowych realizacjach, jak na przykład, nie wiem, dom, który jest biblioteką dla poety, który jest bardzo niewielkim obiektem wykonanym właśnie z tekturowych rur. My nazywamy to na potrzeby wystawy tulejami, tak profesjonalnie. Jest to bardzo mały obiekt zrealizowany w małej miejscowości japońskiej, który jest takim, można powiedzieć, połączeniem przestrzeni użytkowej z naturą. Bardzo piękna realizacja, więc ma tego bardzo dużo na koncie i to głównie są realizacje w kraju jego pochodzenia.
A jaką jest osobą w kontaktach?
Bardzo, bardzo przyjemna postać. Bardzo taki architekt, który umie wchodzić w kontakty z wszystkimi, nawet osobami, które no, nie znają się bardzo na architekturze. Natomiast wiem od jego współpracowników, że jest głównym projektantem w swoim biurze. Czyli nie uznaje takiego systemu mistrz i uczeń, który jest nawet charakterystyczny bardzo dla konserwatywnej Japonii. Realizuje sam wszystkie projekty w sensie kreatywnym, w sensie koncepcyjnym. Jego zespół wspiera go w tym, aby powstały jego wizje, natomiast wszystkie szkice, wszystkie realizacje, wszystkie projekty i wszystkie rozwiązania konstrukcyjne są spod jego ręki. Także po prostu taki, można powiedzieć, geniusz i silna osobowość twórcza.
Żałuję, że ze względu na targi książki nie miałam szansy i nie mogłam być wczoraj, ale do maja jest czas. Także mam nadzieję, że Państwa także przekonaliśmy. Shigeru Ban, architektura i działania społeczne w Muzeum Manga. Możemy nacieszyć oczy i puścić wodze fantazji. No i też cudownie, że architektura też może być taką gałęzią humanitarną.
Społeczną, to jest bardzo ważne. Także, tak. W sumie architektura jest dla ludzi. Ale jak każda ze sztuk, w pewnym momencie zaczyna dryfować w stronę ego twórczego, czy też w stronę zysku, w stronę kapitalizmu. A my staramy się też pokazywać takie rozwiązania. I Muzeum Manga od lat to robi. Pokazuje architekturę bardziej świadomą, bardziej taką człowieczą.
Dominik Lisik, kurator wystawy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.